Rozdział 10. Tajemnica Milady. Zamiast udać się za Ketty, która błagała go, ażeby do niej wstąpił, D'Artagnan wyszedł z pałacu, a uczynił to z dwóch powodów. Po pierwsze, unikał w ten sposób wymówek, oskarżeń i żalów biednej dziewczyny. Po drugie, pragnął pozostać sam, pragnął wejść w siebie, zajrzeć w głąb własnego serca i zastanowić się nad tą kobietą, która stanęła mu na drodze życia. Wszelako najjaśniejsze w tej sprawie było, że D'Artagnan kocha szalenie, a ona nie kocha go wcale. Przez chwilę zdawało mu się, iż najlepiej uczyni, gdy wróci do domu i napisze do Milady długi list, w którym wyzna, że on i de Verde to dotąd jedna i ta sama osoba i że z tego powodu nie może się podjąć zabicia hrabiego, ażeby nie dopuścić się samobójstwa. Lecz i w nim także siedział demon dzikiej zemsty. Koniecznie pragnął posiadać tę kobietę pod swoim własnym imieniem, a że ten sposób zemsty wydawał mu się nad wyraz słodki, nie chciał się go wyrzec. Chodził dookoła Place Royale, spoglądając co chwila w okna apartamentów Milady, w których przez żaluzje błyszczało światło. Widocznie piękna pani nie śpieszyła się tak do sypialni, jak za pierwszym razem. Na koniec cały pałac pogrążył się w ciemnościach. Razem ze światłem znikła ostatnia wątpliwość z serca D'Artagnana. Przypomniał sobie szczegóły ostatniej nocy i z sercem wezbranym, z głową rozpaloną, powrócił do pałacu i wbiegł do pokoiku Ketty. Dziewczyna blada jak trup, drżąc całym ciałem, pragnęła zatrzymać kochanka, lecz Milady stała na czatach i posłyszawszy hałas, otworzyła drzwi. Odbyło się to z bezwstydem i niepojętą czelnością. D'Artagnan nie wierzył swoim uszom i oczom. — Wchodź prędzej — rzekła. Zdawało mu się, że ta cała intryga jest złudzeniem sennej wyobraźni, nie zaś dotykalną rzeczywistością. Pomimo to rzucił się ku Milady, ulegając pociągowi niewytłumaczonemu, jak żelazo pod działaniem magnesu. Drzwi się za nim zamknęły. Teraz Ketty rzuciła się na tę zaporę. Zazdrość, gniew szalony, duma obrażona, wszystkie namiętności w sercu kobiety kochającej bez nadziei popychały ją do odkrycia prawdy. Pomyślała jednak, że zgubi się sama, wyjawiwszy, iż pomagała w mistyfikacji i że zdradzała panią. A nade wszystko D'Artagnan będzie dla niej stracony bezpowrotnie. Ten ostatni wzgląd skłonił ją do milczenia, do tego jeszcze poświęcenia ostatniego. D'Artagnan zaś znalazł się u szczytu pragnień. Nie był to już rywal nienawistny, kochany i przyjmowany w jego osobie, lecz on sam odbierający dowody miłości. Głos wewnętrzny odzywał się wprawdzie w głębi serca, że jest on jedynie narzędziem zemsty, narzędziem, które głaskano z potrzeby, zanim zada śmierć wrogowi. Lecz duma, miłość własna, jakieś szaleństwo kazały milczeć instynktom ostrzegawczym. Na domiar Gaskończyk nasz, zarozumiały i ufny w sobie, porównywał się z hrabią de Verde i zapytywał w duchu, dlaczegoż i on nie mógłby być kochany pod własnym nazwiskiem. Oddał się też cały wrażeniom chwili obecnej. Milady przestała być dla niego kobietą o uczuciach zgubnych, niegodziwych, które przed chwilą przerażały go okrutnie. Widział w niej jedynie kochankę czułą, namiętną, oddającą się bez wyrachowania uczuciu, jakie zdawała się podzielać. Upłynęły tak 2 godziny. Powoli uspokoili się, a Milady, która nie miała powodu do uniesień, jak D'Artagnan, pierwsza wróciła do rzeczywistości i zapytała młodzieńca, czy poczynił już przygotowania do jutrzejszego pojedynku, czy postarał się wynaleźć przyczynę, która by koniecznie sprowadziła spotkanie pomiędzy nim i hrabią de Verde. Lecz D'Artagnan myślał zupełnie o czym innym. Zapomniał się jak głupiec jakiś i odpowiedział naiwnie, że za późno już było, gdy wyszedł wieczorem od Milady do wyzwania na szpady. Obojętność, jaką okazał dla głównego celu Milady, przeraziła ją niezmiernie. Nie ustawała więc w podżeganiach i zapytaniach. Wtedy D'Artagnan, który nie brał nigdy na serio tego niemożliwego pojedynku, postarał się zwrócić rozmowę na inny przedmiot. Lecz mu się to nie powiodło. Milady z żelazną wytrwałością wracała ciągle do swego założenia. D'Artagnan sądził, że będzie bardzo sprytny i przebiegły, gdy doradzi Milady odstąpić od zamiaru zemsty i przebaczyć zupełnie hrabiemu de Verde. Na samą wzmiankę o tym młoda kobieta zaczęła się trząść i odsunęła się od niego. — Czyżbyś się bał, kochany D'Artagnanie? — rzekła głosem cierpkim i drwiącym, który dziwnie zabrzmiał w ciemności. — Nie myślisz tego, co mówisz, duszo moja droga! — odrzekł D'Artagnan. — A gdyby przypadkiem hrabia de Verde nie był tak winny, jak sądzisz?
— W każdym razie — rzekła Milady poważnie — znieważył mnie i przez to samo zasłużył na śmierć.
— Więc umrze.
kiedyś go na śmierć skazała. Mówił D'Artagnan serio tak, że Milady znów uwierzyła w prawdziwe poświęcenie. Zaraz też przysunęła się do niego. Nie możemy zaręczyć, jak długa ta noc wydała się Milady, lecz D'Artagnan myślał, że najwyżej parę chwil był u niej, gdy dzień zaświtał przez szpary okiennic i powoli rozjaśnił bladym światłem całą alkowę. Wtedy Milady, widząc, że D'Artagnan zamierza odejść, przypomniała mu obietnicę pomszczenia jej i zabicia hrabiego de Verdun. Gotów jestem to uczynić, rzekł D'Artagnan, lecz chciałbym być jeszcze pewny jednej rzeczy.
Czego?
Zapytała Milady. Czy mnie kochasz, najdroższa?
Zdaje się, że dałam ci dowody.
O tak, należy też do ciebie duszą i ciałem i...
Dziękuję, mój drogi i zacny kochanku. Lecz tak jak ja dowiodłam ci mojej miłości, tak i ty mi dowiedziesz swojej, nieprawdaż?
Z pewnością, ale ponieważ kochasz mnie, jak sama powiadasz, czy nie boisz się o mnie choć trochę?
Czegóż bym się miała bać?
Wszak mogę zostać niebezpiecznie raniony, nawet zabity.
Niepodobna, rzekła Milady. Tyś taki waleczny, władasz szpadą tak znakomicie.
Czyż nie wolałabyś, ciągnął D'Artagnan, użyć innego sposobu zemsty, który by uczynił spotkanie niepotrzebnym? Milady patrzyła na kochanka w milczeniu. Blade światło poranku nadawało jej oczom wyraz dziki i straszny.
Widzę, że obecnie straciłeś już ochotę do walki, rzekła.
Nie waham się wcale, lecz żałuję szczerze hrabiego de Verdun, odkąd wiem, że przestałaś go kochać. Zdaje mi się, iż utrata twojej miłości jest karą dość okrutną i nie potrzeba obmyślać mu innej...
Kto ci powiedział, że go kochałam?
Zapytała Milady. Bez wielkiej zarozumiałości mogę wierzyć, że kochasz obecnie innego, powiedział młodzieniec tonem pieszczotliwym. A powtarzam ci, hrabia mnie bardzo interesuje.
On ciebie obchodzi?
Tak, mnie...
A toż dlaczego znów?
Bo ja jeden tylko wiem.
Co wiesz?
Że on biedny. Nie zawinił tak bardzo, jak go posądzasz, jak się może wydawać.
Doprawdy,
zawołała Milady niespokojnie. Wytłumacz się, bo nie rozumiem wcale, co chcesz powiedzieć. I patrzyła na D'Artagnana, który trzymał ją w objęciu, a w jej jasnych oczach migały błyskawice. Jestem człowiekiem uczciwym. Zaczął D'Artagnan zdecydowany raz już skończyć. I odtąd miłość twoja do mnie należy i pewny jestem jej zupełnie, bo do mnie ona należy, wszak prawda?
Cała, caluteńka, ale mów dalej.
Otóż szczęście mnie zupełnie przekształciło. Ciąży mi pewne wyznanie.
Wyznanie?
Gdybym wątpił o twojej miłości, nigdy bym się nie ośmielił. Lecz ty mnie kochasz, moja najpiękniejsza?
Kochasz?
Powtórz mi raz jeszcze.
Ależ kocham, kocham.
Gdybym przez zbytek uczucia zawinił względem ciebie, czy byś mi przebaczyła?
Może.
D'Artagnan próbował z najsłodszym uśmiechem, na jaki mógł się zdobyć. Zbliżył usta do ust Milady, lecz go odepchnęła.
Chcę usłyszeć wyznanie,
rzekła blednąc.
Muszę wiedzieć o wszystkim.
Oznaczyłaś schadzkę hrabiemu de Verdun zeszłego czwartku w tym samym pokoju, nieprawdaż?
Ja wcale nie.
Rzekła Milady głosem obojętnym i nie zmieniwszy się na twarzy, tak, że gdyby D'Artagnan nie miał dowodów dotykalnych, byłby się zachwiał w swoim przekonaniu. Nie kłam, śliczny aniołku, rzekł ze śmiechem. Na nic się to nie przyda.
Dlaczego? Powiedz, że na koniec umieram z ciekawości.
O, uspokój się, najdroższa. Nie zawiniłaś względem mnie wcale, już ci przebaczyłem.
Cóż dalej?
De Verdun nie może się niczym pochwalić.
Dlaczego? Opowiadałeś przecież o pierścionku.
Ten pierścień, duszo moja, ja go posiadam. Hrabia de Verdun czwartkowy i D'Artagnan dzisiejszy są jedną i tą samą osobą. Niebaczny spodziewał się, iż po tym wyznaniu nastąpi zdziwienie, pomieszanie i zawstydzenie niejakie. Następnie mały wybuch gniewu, zakończony łzami. Pomylił się bardzo i prędko się o tym przekonał. Milady wyprostowała się blada i straszna i odepchnęła D'Artagnana gwałtownym uderzeniem w piersi. Rozwidniło się już zupełnie. D'Artagnan starał się powstrzymać ją i uchwycił ręką peniuar z cienkiego indyjskiego muślinu, błagając o przebaczenie, lecz ona wyrywała się gwałtownie, chcąc od niego uciec.
Cienki muślin rozdarł się i obnażył ramiona Milady. Na jednym z tych ramion, okrągłych i białych jak kość słoniowa, D'Artagnan, wzruszony niewymownie, spostrzegł i poznał kwiat lilii, oznakę niczym niezamazaną, wyciśniętą hańbiącą ręką kata.
Wielki Boże!
Wykrzyknął D'Artagnan, puszczając peniuar i prawie martwiejąc z przerażenia. Dosyć tego było dla Milady. Czuła się zdradzona tym jednym wykrzyknieniem D'Artagnana. Zapewne zobaczył. Ten człowiek zna obecnie jej tajemnicę. Tajemnicę straszliwą, o której nikt w świecie nie wie. Oprócz niego. Odwróciła się, już nie jak kobieta, wściekle zła, lecz jak zraniona pantera.
Ach, nędzniku, rzekła. Zdradziłeś mnie nikczemnie, a teraz znasz moją tajemnicę.
Więc umrzesz! Pobiegła do szkatułki ozdobnej stojącej na toalecie, otworzyła ją drżącą ręką, wyjęła sztylet w złotej oprawie z ostrzem cienko zakończonym i jednym skokiem rzuciła się na D'Artagnana. Pomimo znanej odwagi, młodzieniec przeląkł się. Przeląkł się twarzy zmienionej, oczu rozszerzonych okropnie, bladości śmiertelnej i ust do krwi przygryzionych. Cofnął się do ściany, jak gdyby ujrzał żmiję pełzającą ku sobie i ręką, zimnym potem oblaną, ujął za szpadę i z pochwy ją wyciągnął. Milady, na nic nie zważając, darła się do niego i starała się dostać mu do gardła ostrzem, a szpadę wytrącić z ręki. D'Artagnan nie dopuścił do tego i końcem szpady mierzył raz w oczy, to w piersi kobiety, a zasłaniając się w ten sposób, cofał się ku drzwiom pokoiku Ketty. Milady przez ten czas rzucała się na niego jak wściekła, rycząc ze złości straszliwie. Wyglądało to na pojedynek, to też D'Artagnan odzyskiwał powoli zimną krew.
— Dobrze, piękna pani, doskonale — mówił.
— Lecz na Boga, uspokój się, albo narysuję ci szpadą drugi kwiat lilii na twojej pięknej buzi.
— Podły! Nikczemny!
— syczała Milady. D'Artagnan, szukając ciągle drzwi, trzymał się odpornie. Słysząc wrzawę i hałas, jak czynili, on przewracając meble, ona, aby się dostać do niego, on zasłaniając się przed nią tymiż meblami, Ketty otworzyła drzwi. D'Artagnan jednym skokiem wypadł z sypialni Milady do pokoiku służącej i szybki jak błyskawica zamknął drzwi za sobą, oparł się o nie całym ciężarem, a tymczasem Ketty zasuwała rygle i zapory. Wtedy Milady próbowała wyważyć drzwi zamykające jej drogę, lecz okazało się to nad siły kobiety. Gdy się przekonała nareszcie, że nic nie poradzi, biła ostrzem sztyletu w drzewo, aż jego koniec przechodził na drugą stronę. Uderzeniom towarzyszyły straszne przekleństwa.
Prędzej, Ketty, prędzej!
Rzekł D'Artagnan półgłosem, gdy już obwarowali drzwi. Wyprowadź mnie z pałacu, bo jeżeli zostawimy jej czas na opamiętanie, każe mnie zamordować lokajom.
Nie możesz przecie wyjść, rzekła Ketty. Jesteś prawie bez ubrania.
To prawda. Odpowiedział, spostrzegłszy dopiero wtedy, w jakim się znajdował kostiumie. To prawda. Ubierz mnie, jak będziesz mogła, lecz śpieszmy się.
Czy pojmujesz, że tu idzie o życie?
Ketty pojmowała aż nadto dobrze. Odziała go też prędko w jakąś suknię kraciastą, wsadziła mu na głowę duży kapelusz z woalem i dała płaszcz szeroki, pantofle włożył na gołe nogi. W takim stroju dobra dziewczyna pociągnęła go na schody. Czas już był najwyższy, bowiem Milady dzwoniła na gwałt i rozbudziła całą służbę. Odźwierny właśnie otworzył bramę i przepuścił D'Artagnana w chwili, gdy Milady na wpół naga krzyczała z okna:
— Nie otwierać bramy! —